prezydenta miasta Poznania. Państwo otrzymali chyba wczoraj w internetowej wersji całe opracowanie, które otrzymałem od pana prezydenta, a teraz oddaję panu prezydentowi głos.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, zatem chciałbym tylko zwrócić państwa uwagę na kilka elementów, które są zawarte w tym w tej informacji, a także, jak powiedziałem, poinformować państwa jakby dodatkowo o etapie, na którym jesteśmy, jeśli chodzi o wybór operatora. Jeśli chodzi o to sprawozdanie, które państwo otrzymaliście, chciałem zwrócić państwa uwagę na fakt podpisania umowy inwestycyjnej w sprawie udzielenia pożyczki na realizację miejskiego projektu pod nazwą Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego etap drugi w ramach inicjatywy Jessica. Chcę na to zwrócić uwagę tak naprawdę z dwóch powodów. To jest drugi projekt Jessica w Polsce, tak naprawdę drugi w Europie i pierwszy projekt, który Jessica podpisała z podmiotem publicznym. Także tak naprawdę jeszcze w żadnym kraju, w żadnym, jak powiem, w całym programie pierwsze miasto Poznań podpisało projekt finansowany z Jessica. Myślę, że to jest pewien powód do dumy dla Poznania. Oczywiście też mogę powiedzieć, że dla Wielkopolski, bo fakt, że Wielkopolska jest tutaj w ogóle pierwszym regionem, który podpisuje tego typu projekty, umożliwiło, że Poznań w tych projektach się w ogóle znalazł. Ale naprawdę warto to podkreślać. Myślę, że państwo także o kolejnej informacji już wiecie, na którą chciałem zwrócić uwagę, mianowicie o tym, że 6 sierpnia na stadionie w Poznaniu chcemy zorganizować imprezę motoryzacyjną Red Bull X-Fighters, prestiżową, interesującą. Myślę, że już w tej chwili można widzieć reklamy zachęcające do przyjazdu do Poznania w tym terminie. A jednocześnie rozpoczyna się kampania produktów kulturalnych poznańskich Inspired by Poznań, zarówno w ogólnopolskiej prasie, jak i mediach. To jest, dotyczy kilku przedsięwzięć. Próbujemy jakby wypromować pewną markę wspólną dla wydarzeń kulturalnych, które się dzieją w Poznaniu, zresztą nie tylko organizowanych przez miasto Poznań. Są między innymi takie wydarzenia jak Malta, Festiwal Animator, Transatlantyk, Dancing Poznań, Biennale Fotografii, konkurs skrzypcowy czy festiwal jazzowy Made in Chicago. Także widać, że to jest próba zespolenia wielu wydarzeń kulturalnych jakby w jedną markę, która się powinna z Poznaniem kojarzyć. Kolejny element, o którym chciałem państwu powiedzieć, to są kwestie naszej współpracy aglomeracyjnej. Odbył się drugi zjazd samorządów aglomeracji poznańskiej, a jednocześnie spotkania Stowarzyszenia Metropolia Poznań. To stowarzyszenie się zwiększyło liczebnie, przystąpiło do tego stowarzyszenia, albo również zostało przyjęte gmina Oborniki, także w tej chwili jakby w stowarzyszeniu są prawie wszystkie samorządy powiatu poznańskiego, prawie, ponieważ z wyjątkiem Czerwonaka, dla którego przystąpienie ewentualnie oczekujemy, plus cztery samorządy spoza powiatu poznańskiego, Oborniki, Szamotuły, Skoki i Śrem. Proszę państwa, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań, czasami przekazuję te informacje. W pierwszym połowie tego roku sprzedano łącznie prawie 400 mieszkań w Poznaniu, czyli mam mniej więcej takie samo tempo sprzedaży mieszkań jak w latach poprzednich. Tu się wiele nie zmienia. Możemy liczyć, że te 700-800 mieszkań pewnie do końca roku zostanie sprzedanych. Łączna kwota wpływów ze sprzedaży mieszkań to jest około 8 milionów złotych. Proszę państwa, także wiele się działo w sprawach sportowych. Po pierwsze, odbywały się piąte otwarte Mistrzostwa Europy w brydżu sportowym w Poznaniu. Duża impreza, która cieszyła się sporą popularnością. Organizatorzy spodziewali się nieco ponad 1000 uczestników, było prawie 2000 uczestników, w związku z tym widać, że popularność była lepsza niż oczekiwali organizatorzy, w związku z tym także prowadzimy w tej chwili rozmowy na temat organizacji w Poznaniu kolejnych imprez brydżowych. Nawet rozważałem możliwość organizacji Mistrzostw Świata w brydżu sportowym w Poznaniu. Oczywiście ewentualnie złożenie takiej aplikacji dopiero będzie miało miejsce, ale rozmowy na ten temat się już odbyły. Także zadecydowano już o tym, że w 2013 roku w Poznaniu odbędą się Akademickie Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, a także podjęto decyzję, że w poznańskiej arenie odbędzie się turniej rundy głównej Ligi Mistrzów Futsalu. To ze względu na to, że Akademia Futsalu została, jak powiem, gospodarzem tego turnieju i UEFA zdecydowała się na powierzenie i odbycie tego turnieju właśnie w Poznaniu. No, proszę Państwa, myślę, że ważnym wydarzeniem, które się właśnie zakończyło, był Festiwal Teatralny Malta. Ja nie podejmuję się jakby komentowania tego faktu, bo on jest tak wieloraki, że każdy może sobie wyrobić własne zdanie. Przebiega on bez większych problemów organizacyjnych, a myślę, że na podsumowanie jego efektów artystycznych jeszcze przyjdzie czas. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na, choć o tym mówiłem już na sesji absolutoryjnej, na ocenę ratingową, którą uzyskaliśmy. 14 czerwca agencja Moody's potwierdziła ocenę ratingową Poznania na poziomie A3 z prognozą stabilną, czyli na poziomie wysokim. W tej chwili to jest druga najwyższa ocena po Warszawie spośród miast polskich i ważne jest również jakby dwa elementy. Po pierwsze to, że ma prognozę stabilną, a po drugie element uzasadnienia tej opinii, którą polecam Państwu do zapoznania się. Myślę, że tam są bardzo interesujące sformułowania na temat oceny kondycji finansowej Poznania i jej perspektyw. Agencja podchodzi do oceny nieco inaczej niż my, inaczej bilansuje dochody i wydatki. Jak powiem, ta metodologia jest trochę inna. Też warto na nią spojrzeć, chociażby po to, żeby sobie wyrobić zdanie o perspektywach. Także również ukazała się publikacja dotycząca sytuacji społeczno-gospodarczej w 2010 roku, przygotowana przez Urząd Miasta Poznania. Także chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, o którym być może zapominamy, mianowicie fakt, że Poznań bierze udział w systemie badań samorządowych prowadzonych przez Związek Miast Polskich. To jest system, w którym jest dostęp do informacji z wielu miast, który pozwala na porównywanie pewnych danych w różnych dziedzinach: oświata, pomoc społeczna, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna, nie ze wszystkimi miastami, bo nie wszystkie miasta weszły w ten system, ale ze znaczną grupą miast i myślę, że takie porównania są często przydatne przy analizie wielu decyzji, które podejmujemy, czy które będziemy podejmować w przyszłości. Warto czasami się porównywać do tego, jak to robią inne miasta. Dostęp miasto Poznań ma do tego systemu, w związku z tym można z tego systemu korzystać. Do tego Państwa również serdecznie zachęcam. To proszę Państwa tyle, jeśli chodzi o te elementy, na które chciałem Państwu zwrócić uwagę. A teraz, jeśli można, kilka słów na temat negocjacji w sprawie wyboru operatora. W tej chwili w postępowaniu jest oferta jednego operatora, którym jest konsorcjum Klubu Sportowego Lech Poznań i firmy Marcelin Management. Tryb, który przyjęliśmy postępowania po wynegocjowaniu podstawowych warunków umowy, łącznie z treścią, warunkami umowy, konsorcjum zostało wezwane do złożenia oferty cenowej. Taką ofertę cenową złożyło. Oferta cenowa obejmuje jakby trzy elementy przychodów po stronie miasta. Te przychody, w sensie, powiem, reprezentuje miasto POSIR w tym zakresie. Przewiduje czynsz podstawowy w wysokości 3 100 zł netto rocznie, czyli ponad 258 tysięcy złotych netto miesięcznie, które byłyby płacone od dnia podpisania, przekazania dzierżawcy przedmiotu dzierżawy. Czynsz od przychodów z imprez, które są zdefiniowane, który byłby płacony od 1 stycznia 2013 roku w wysokości w roku 2013 3,5%, w latach 2013-2014 7%, 2016-2020 7,5%, powyżej 2021 8%. To mniej więcej średnio wychodzi 7,15% rocznie. Oraz czynszów z przychodów ze sprzedaży nazwy wynoszący 25% przychodów netto. Proponowany okres obowiązywania umowy to jest 20 lat, przy czym warunkiem istotnym jest to, że dzierżawca będzie obciążony wszelkimi kosztami, wydatkami związanymi z bieżącą eksploatacją i bieżącym utrzymaniem przedmiotu dzierżawy od dnia przekazania prac dodatkowych, o których jest mowa w umowie, czyli przewidujemy, że to nastąpi nie później niż 31 marca 2012 roku. Okres przejściowy obejmuje okres od września, od ewentualnie przekazania tego przedmiotu dzierżawy, aż do 31 marca 2012 roku. Jednocześnie dzierżawca, czy też operator, zobowiązuje się do poniesienia pewnej grupy nakładów, wykonania projektu związanego z aranżacją systemu gastronomicznego i aranżacją przestrzeni komercyjnej w przestrzeni VIP-owskich loży i restauracji, wyposażenia systemu gastronomicznego oraz dodatkowych nakładów na powierzchnie komercyjne, strefy VIP, loże i restauracje. Te ostatnie w kwocie 5 700 000, jakby łączne nakłady przewidywane na wyposażenie kuchni, wyposażenie systemu gastronomicznego oraz te 5 700 000 to jest ponad 11 milionów złotych. Inne warunki, które są w umowie, oczywiście te ważniejsze, nie będę mówił o wszystkich warunkach zabezpieczających, to jest to, że miasto dokona prac dodatkowych na stadionie w wysokości 25 milionów związanych z pracami budowlanymi na wyposażenie systemu gastronomicznego, przygotowanie systemu gastronomicznego. Czyli to jest to, co było także w propozycjach zmian budżetowych. Wymianę podłoża murawy stadionu, czyli jakby przygotuje murawę stadionu i że miasto Poznań zawrze warunkową umowę dzierżawy, czyli zawrze warunek trwałości przedmiotu umowy na wypadek wygaszenia trwałego zarządu, co mogłoby być niezależne od dzierżawcy. Chcę zwrócić uwagę, że na to ostatni element wymagana jest zgoda Rady Gminy, ponieważ to przekracza zakres kompetencji prezydenta miasta i zakres kompetencji POSIR-u, dyrektora POSIR-u. Takie są z grubsza warunki. Moja ocena jest taka, ponieważ na pewnym etapie rozmów wstępną propozycję przekazało nam konsorcjum. Ta propozycja jest zdecydowanie lepsza od tej, która wstępnie przekazało konsorcjum. W związku z tym myślę, że ta propozycja może być przedmiotem jeszcze krótkoterminowych rozmów, bo w tej chwili zgodnie z przyjętą procedurą postępowania zespół, który prowadzi negocjacje, ma trzy możliwości. Może tę ofertę przyjąć, może tę ofertę odrzucić, albo może przekazać tę ofertę jeszcze do dodatkowych negocjacji, czyli podjąć jeszcze dodatkowe negocjacje. Spełni się ten ostatni warunek, czyli oferent zostanie jeszcze poproszony o dodatkowe negocjacje w celu doprecyzowania pewnych elementów umowy. I ja pozwolę sobie, proszę mnie o to w związku z tym nie pytać, tylko zasygnalizować, czego one będą dotyczyć, ale żadnych szczegółów Państwu w związku z tym, że mają to być negocjacje, nie udzielę w tej chwili. Będą dotyczyły przede wszystkim postępowania w okresie przejściowym, a także pewnych elementów warunków finansowych. Oczywiście także być może jeszcze jakichś innych, jeśli się pojawią z obu stron, element szczegółowy w umowie, ale z tych podstawowych, tych dwóch aspektów. Tyle chciałem Państwu przekazać informacji. Myślę, że ponieważ bywają na ten temat pytania, to proszę to także potraktować jako moją oficjalną informację w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że te osoby, które tu się zgłosiły, to właśnie chcą zadać pytania czy prosić o uzupełnienie. A więc Pan Radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie Prezydencie, w pierwszej kolejności pytanie dotyczące negocjacji z operatorem. Bardzo prosił Pana Prezydenta o uzupełnienie mojej wiedzy. Po pierwsze, poza czynszem tym podstawowym Państwo przewidzieliście przychody z części komercyjnej. Dlaczego od 2013? Jeżeli Pan Prezydent mógłby moją wiedzę wzbogacić o informację, czy stadion i w jaki sposób będzie zarabiał w trakcie mistrzostw Euro, poza tą częścią komercyjną, tak? Czy UEFA jakiekolwiek środki będzie przekazywała za możliwość przeprowadzania meczy na terenie właśnie stadionu, czy też nie? I jakie względy zadecydowały właśnie o tym, o wyłączeniu 2012 roku? Bo zdaje się, że tutaj te przychody byłyby stosunkowo największe. Po drugie, chciałbym, żeby Pan Prezydent jakby uściślił moją wiedzę. Operator czy potencjalny operator zobowiązał się do łącznych nakładów w wysokości 11 milionów złotych, czy, bo Pan Prezydent mówił o dwóch kwotach, o 5 milionach 700 tysięcy złotych i później o 11 milionach. Czy te nakłady, które, do których potencjalnie operator się zobowiązał, to jest 11 milionów, czy jeszcze są jakieś dodatkowe kwoty? To jeżeli chodzi o pytania dotyczące operatora, natomiast chciałbym jeszcze zapytać o kwestie, które w sprawozdaniu pana prezydenta nie zostały poruszone, a w okresie sprawozdawczym pewne decyzje pana prezydenta w ważnych kwestiach dla funkcjonowania wspólnoty miejskiej zostały podjęte. Mam na myśli oczywiście kwestie mieszkaniowe. Po pierwsze, panie prezydencie, chciałem pana prezydenta spytać o motywy podjęcia decyzji, bo na taką decyzję prezydenta dyrektor ZKZL się powoływał w zakresie ostatecznej, pozytywnej w sensie dania zielonego światła do działania decyzji o lokowaniu kontenerów socjalnych przy ulicy Średzkiej. Przypomnę panu prezydentowi, że dyskusja na ten temat odbyła się na komisji Rady Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w marcu tego roku. Skończyła się taką konkluzją, że do kontynuowania dyskusji potrzebujemy dodatkowych opracowań, ekspertyzy dotyczącej skutków społeczno-ekonomicznych posadowienia tych kontenerów, a także informacji o tym, jakie programy miasto Poznań, programy socjalne zamierza prowadzić z tymi ludźmi, jakie kwoty ewentualnie przewiduje na ich resocjalizację, ich przywrócenie do społeczeństwa. Jako przewodniczący komisji zostałem 4 kwietnia bieżącego roku poinformowany przez pana prezydenta Stępnia, że te ekspertyzy są przygotowywane i że zostaną przekazane komisji. Do chwili obecnej te ekspertyzy nie zostały przekazane, w związku z tym radni nie mogli na ten temat dyskutować. No i zaskoczyła nas informacja medialna przekazana przez dyrektora ZKZL, że z racji tego, że rada nie podjęła dyskusji, do której się zobowiązała, dyskusji na forum rady, w związku z tym on po decyzji pana prezydenta decyduje o rozpoczęciu programu lokowania kontenerów i przeprowadzania tam trudnych, tak zwanych trudnych lokatorów. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa, także dotycząca mieszkań. Zmroziła mnie informacja, panie prezydencie, niestety informacja medialna, informacja, która nie była poprzedzona dyskusją, czy chociażby informacją przekazaną Komisji Właściwej Rady Miasta do spraw mieszkalnictwa. Mianowicie informacja o tym, że 300 rodzin, które mają zasądzone, w stosunku do których zostały wydane wyroki eksmisyjne bez prawa do lokalu socjalnego, zostaną eksmitowane w połowie sierpnia. No, decyzja zapadła, pan dyrektor ZKZL ogłosił ją medialnie, radni na ten temat nie dyskutowali. Wydaje mi się, że przy wielu wątpliwościach, jakie radni mieli w trakcie dyskusji nad kontenerami, porównując ten problem do problemu eksmisji 300 rodzin, no wydaje się być, no, te dwa problemy absolutnie są nieporównywalne. Także jakby mógł pan prezydent uzasadnić taką akurat decyzję przez siebie podjętą, powiedzieć, jakie były jej motywy i poinformować Radę, czy zamierza jeszcze tą sprawę konsultować z Komisją Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej i z całą Radą, czy też decyzję w tym zakresie uważa za ostateczną. Dodatkowo prosiłbym także, jeżeli pan prezydent stwierdziłby, że to jest decyzja ostateczna, o poinformowanie, w jaki sposób Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej MOPR przygotowują się do pracy z tymi ludźmi, no bo może zdarzyć się tak, że w przeciągu kilku tygodni będziemy mieli 300 rodzin na ulicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, w swojej informacji sam pan wywołał trochę temat miejskich nieruchomości, sprzedaży miejskich nieruchomości, mówiąc w zasadzie tylko o programie sprzedaży mieszkań komunalnych, który idzie generalnie zgodnie z planem. Natomiast ja bym chciał dopytać o rzecz, o którą już wstępnie pytaliśmy na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej, czyli ta największa część dochodów planowanych ze sprzedaży majątku to jest sprzedaż miejskich działek, gdzie przypominam grubo ponad 100 milionów jest planowane, jeśli chodzi o sprzedaż w tym roku i jak tutaj to w tej chwili wygląda, bo drugą z kolei stroną tego medalu jest informacja, którą w pisemnej wersji znalazłem, dotycząca, w pisemnej wersji sprawozdania, dotycząca z kolei wykupów nieruchomości, które miasto musi dokonać. Tu jest informacja o transakcji na prawie 11 milionów miasto musiało wykupić teren od Uniwersytetu Przyrodniczego pod zespół szkół elektrycznych. Tam jest regulacja własnościowa zapowiadana zresztą przy opiniowaniu budżetu na początku roku, aczkolwiek nie spodziewaliśmy się, że to jest aż tak duża kwota, która konsumuje 70% planowanych wydatków na w ogóle wykupy nieruchomości, będące także skutkami uchwalonych planów miejscowych, a trochę tych planów już w tym roku uchwaliliśmy i no jeszcze więcej jest tak naprawdę zapowiedzianych przez MPU na drugą połowę roku. I jest to jakby, szczególnie to pytanie wypływa w momencie, kiedy proponuje Pan bardzo duże zejście z rezerwy na odszkodowania za grunty. Pierwotnie ona była 24 miliony, tu już w proponowanym dzisiaj budżecie, jeszcze przed autopoprawką, ona zeszła bodajże do 6 milionów. Czy gdzieś tutaj nie ma zagrożenia w obu tych aspektach, czyli po pierwsze nierealizowania dochodów ze sprzedaży majątku, a po drugiej stronie, czy jest pełne zabezpieczenie na planowane skutki finansowe planów miejscowych, jeśli chodzi o wykupy nieruchomości? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ponieważ w wersji pisemnej sprawozdania nie ma ani słowa na temat działalności w tym czasie Biura Audytu i Kontroli, więc prosiłbym o przedstawienie informacji z zakresu okresu sprawozdawczego w tego biura właśnie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie prezydencie, ja mam dwa pytania dotyczące tego ostatniego okresu funkcjonowania pana prezydenta i pana zastępców. Pierwsze pytanie dotyczy także negocjacji, ale negocjacji prowadzonych z rządem dotyczącym możliwości finansowych polskich miast w przyszłości, ponieważ na ten temat są tylko niewielkie przecieki prasowe, a sprawa ma zasadnicze znaczenie i dotyczy udziału prezydenta Poznania w tych negocjacjach, więc prosiłbym o krótką informację. I drugie pytanie dotyczy także zapewne działań negocjacyjnych, ponieważ miasto Poznań włączyło się w pomoc dla zespołu szkół muzycznych przy ulicy Głogowskiej, która to szkoła podlega pod Ministerstwo Kultury, a nie pod miasto, i podjęło pewien projekt, by prowadzić wspólną inwestycję parkingową ze strony miasta budynku szkoły dla zespołu szkół muzycznych realizowanych z funduszu ministerstwa, a sprawa się przeciąga, co grozi, jak się wydaje, tym, że może szkoła stracić okazję skorzystania z funduszy europejskich. To w imieniu dwóch komisji oświaty i kultury i ich przewodniczących, pana Przemysława Foligowskiego i swoim, pytamy o losy działań miasta w ostatnim okresie w związku z zespołem szkół muzycznych.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Chciałem podobnie jak przewodniczący klubu SLD, pan Lewandowski, zwrócić uwagę na sprawę związaną z kontenerami. Ja osobiście nie jestem przeciwnikiem istnienia kontenerów, bo takie rozwiązania funkcjonują w całej Europie, ale problemem jest brak programów socjalnych, społecznych dla osób tam przebywających. Jeżeli my te osoby zostawimy bez pomocy, to zostawiamy je w tych kontenerach na wieki wieków. Uważam, że po pierwsze nieludzkim jest zostawianie ludzi w takich warunkach bez względu na to, kim są oni dzisiaj, a po drugie, już pomijając ten aspekt, no to jest sprawa związana z czystą ekonomią. Jeżeli jeżeli zasiedlimy ileś kontenerów tymi ludźmi i nie wyprowadzimy ich stamtąd do normalnego życia, to będziemy musieli budować kolejne kontenery, a chyba powinno nam zależeć na tym, aby część z tych ludzi po jakimś czasie pobytu w tych kontenerach i po przejściu pewnych programów, nazwijmy to resocjalizacyjnych, powróciło do normalnego życia. Także ja osobiście w tym kształcie nie jestem w stanie poprzeć rozpoczęcia funkcjonowania kontenerów w naszym mieście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan radny Adrian Kaczmarek.
Tak, panie prezydencie, mówił pan przed chwilą, jak też podczas sesji uroczystej, o tworzeniu relacji między gminami ościennymi, o tworzeniu aglomeracji. Natomiast no, radni, odniosłem wrażenie, że nie tylko radni, również prezes Aquanetu byli ogromnie zaskoczeni podczas ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24 czerwca, kiedy to pani przewodnicząca poinformowała nas, że pan prezydent nosi się zamiarem wyjścia z Związku Międzygminnego, co skutkowałoby, co skutkowałoby dramatycznym wzrostem cen właśnie w gminach ościennych, kwestia odbioru ścieków na poziomie 16-12 zł. No, mieszkańcy Poznania oczywiście mieliby przy takim wyliczeniu 10 groszy na przykład na przyszły rok mniejszą cenę. Natomiast na ile te plany są realne, czy uda się wynegocjować jakieś inne rozwiązanie? Natomiast w kwestii kontenerów socjalnych chciałbym się dowiedzieć, ile obecnie, jaki jest koszt ulokowania tych 10 osób dla miasta, jak też w zestawieniu z kosztem jednostkowym kontenera. Dziękuję.
I pan radny Bartosz Zawieja.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Kontenery, temat bardzo wrażliwy, a tak może tytułem uzupełnienia odnośnie moich przedmówców. Mam do czynienia na co dzień z różnymi programami pomocowymi na rzecz osób wykluczonych społecznie, więc każdy tego typu mieszkaniec, tak zwany beneficjent ostateczny, może skorzystać z najróżniejszego wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pytanie, czy będzie chciał. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie każdy z tak zwanych trudnych obywateli chce korzystać z takiej pomocy, a wiem, że środków zewnętrznych, aby aktywizować tego typu mieszkańców, jest bardzo wiele, więc może tak jak dzisiaj mieliśmy jeden z wniosków, które na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w ramach priorytetu 7 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, tutaj Wydział Zdrowia kolejną aplikację będzie składał, czy już ją tutaj realizuje na lata 2012-14, może by rzeczywiście pomyśleć w ten sposób, aby jednym z elementów tak zwanych programów osłonowo-społecznych, tak je można nazwać, była jakaś kolejna aplikacja. Tylko ja sobie zdaję sprawę, że nie wszyscy trudni tak zwani mieszkańcy będą chcieli w jakichkolwiek terapiach, programach osłonowych brać udział. Niestety tak jest i tego się obawiam, czy zabiegi miasta na rzecz, może jeżeli komuś się uda, to oczywiście super, ale ja uważam, że każdy taki przypadek należy traktować indywidualnie w oparciu o wyspecjalizowane w tym organizacje pozarządowe. Więc zachęcam mimo wszystko, że jeżeli tutaj będą jakieś dywagacje czy dalsze plany co do pomocy tymże mieszkańcom, aby z tych źródeł, które miasto i tak bardzo dobrze wykorzystuje, skorzystać i trudnych mieszkańców, w cudzysłowie, objąć tego typu pomocą. Dziękuję.
Dziękuję. I teraz poprosimy pana prezydenta o dalsze informacje.
Jeśli chodzi o kwestię jeszcze związaną ze stadionem, tutaj nie ma czegoś takiego jak wpływ z części komercyjnej. Tu jest po prostu pewnym elementem czynszu, jest nazwijmy to część zmienna, która jest liczona od przychodów z imprez różnego typu, które się wydarzają na stadionie. A te przychody są w umowie zdefiniowane. Nie obejmują one euro, ponieważ na euro umowę ma z UEFA miasto Poznań i czynsz za udostępnienie na 3 mecze euro wpłynie do miasta Poznań od UEFA. Za to miasto Poznań, zgodnie z umową stadionową, musi podjąć pewne działania związane z organizacją meczy i tak dalej. To także będą pewne wydatki, my prawdopodobnie te elementy będziemy musieli również zakupić. Prawdopodobnie również u operatora, przynajmniej część z nich. Tak to wygląda, więc ale to jest nasza. Podobnie umowa, przynajmniej tego nie powiedziałem, przewiduje możliwość zorganizowania dwóch imprez masowych przez miasto Poznań. Przychody z tych imprez masowych nie są przychodami operatora, w związku z tym te 7%, czy zależy w którym okresie, nie będzie wchodziło, nie od tego operator może nam zapłacić. Tu ewentualnie przychody będą naszymi przychodami, jeśli zrealizujemy to odpłatnie. Natomiast, proszę Państwa, zwracam tylko uwagę, że po pierwsze, w 2012 roku, ja nie chciałbym komentować, tak, bo jakby nie czuję się w pełni odpowiedzialny za to, żeby komentować ofertę, którą złożył oferent. On po prostu taką złożył. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że w 2012 po pierwsze część będzie pojem użytkowania stadionu będzie wyłączona na okres euro, przygotowania, zakończenia i to nie tylko część związana z płytą i z audytorium, ale także z pomieszczeniami, które są w koronie stadionu, będą musiały być wyłączone, w związku z tym nie będą przynosiły przychodów i będą musiały również być z powrotem przystosowane do użytkowania potem już, czy tak powiem, ligowego w cudzysłowie, więc to powiem z pewnym zastrzeżeniem, bo nie jestem upoważniony do komentowania, sądzę, że to jest jedno z powodów, dla którego 2012 rok nie jest tutaj ujęty w tej części, ale jak powiedziałem, nie czuję się odpowiedzialny za pełen komentarz. Jeśli chodzi o to 11 milionów złotych, o którym powiedziałem, to jest kwota, która obejmuje dwie części. I część przystosowania, wyposażenia systemu gastronomicznego i część związaną z powierzchniami komercyjnymi, strefami VIP, lożami, restauracjami i tak dalej, tak? Czyli łączna. Z tego jakby co najmniej 5700 jest na te części, nazwijmy to komercyjne, reszta na wyposażenie części gastronomicznej. A to myślę, że tyle, jeśli chodzi o doprecyzowanie tych spraw.
Bardzo proszę, jeśli...
Panie prezydencie, dziękuję za to wyjaśnienie. Jeżeli mógłby pan prezydent doprecyzować informację o tym, jaka będzie umowa między miastem, czy jakie są szacunki, jaka będzie umowa między miastem a UEFA, jakie będą wzajemnie zobowiązania i uprawnienia. Czyli jaki ma być czynsz, czy opłata za udostępnienie stadionu i co miasto będzie musiało także jeszcze, jakie usługi dokupić i jakie koszty ponieść?
Bardzo proszę.
Jeśli można, poproszę pana dyrektora prymasa, żeby powiedział, jaka jest ta umowa, bo ona już istnieje, jest umową stadionową. Z jednej strony jest to czynsz. Myślę, że pan dyrektor poda w tej chwili, w jakiej kwocie, z której UEFA nam zapłaci. Z drugiej strony jest to obowiązek udostępnienia stadionu w określonym standardzie. I jeśli dobrze pamiętam, jednym z istotnych pozycji jest również konieczność zatrudnienia stewardów, którzy będą obsługiwali ten mecz, ale bardzo bym prosił pana dyrektora, żeby to dokładnie przedstawił.
Szanowni Państwo, na tę chwilę warunki zaproponowane przez UEFA wpisane do umowy to jest kwota 295 tysięcy franków szwajcarskich za każdy mecz. Jest to kwota określona w roku 2007. W ramach tej odpłatności, czyli w ramach tych 295 tysięcy za mecz, miasto zapewnia stadion, zapewnia sprzątanie stadionu, zapewnia stewardów na stadionie i zapewnia media związane z organizacją meczu, czyli krótko mówiąc, za trzy mecze będzie to odpłatność rzędu około 900 tysięcy franków szwajcarskich. To są kwoty, które zostały wynegocjowane, ustalone 4 lata temu za pośrednictwem również Polskiego Związku Piłki Nożnej, co nie znaczy, że my z UEFA na tę chwilę nie rozmawiamy o różnych innych aspektach i różnych innych możliwościach dofinansowania organizacji turnieju na stadionie i o tym też mówiliśmy wczoraj na komisji i te kroki są wielowątkowe. Mówiliśmy o tym, że mamy wstępne deklaracje dofinansowania płotu. Pewnie będziemy starali się uzyskać od UEFA środki na inne projekty organizacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, bądź też na jakieś działania infrastrukturalne również w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Proszę włączyć mikrofon panu prezydentowi.
Jeżeli można, przepraszam bardzo panie przewodniczący. Ja tylko jeszcze uzupełnię, że to 295 tysięcy jest liczone przy pewnej pojemności stadionu i to było liczone w 2007 roku przy pojemności stadionu 47 tysięcy. Należy podejrzewać, że jeżeli ta pojemność stadionu na euro będzie niższa, a na pewno będzie niższa, to pewnie ten czynsz będzie niższy niż 395 tysięcy. 295.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o pozostałe pytania, myślę, że część tych pytań dotyczyła kwestii związanych z kontenerami, z eksmisjami. Ja poproszę pana dyrektora Pucka, żeby pewne rzeczy uzupełnił, ale proszę Państwa, jeśli chodzi o kontenery, Ja zwracam uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, kontener będzie dobrze działał wtedy, kiedy nie będzie, kiedy będzie chociaż jeden wolny. To chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć. Kontener ma tak naprawdę głęboki sens wtedy, kiedy może być używany w stosunku do najemców, którzy są z różnych powodów trudni, że mogą być tam wyeksmitowani. Jak kontenery się natychmiast zapełnią, to ten argument nam zniknie. W związku z tym zwracam na to uwagę, jaki jest pewien cel kontenerów. To nie jest alternatywne miejsce zamieszkania. Tak? To nie taki jest sens kontenerów. Kontener jest, w cudzysłowie powiem, straszakiem dla tych, którzy sprawiają kłopot w miejscu, w którym dzisiaj mieszkają. I oczywiście pracę socjalną zarówno w miejscu, gdzie dzisiaj mieszkają, jak i w kontenerze trzeba z tymi ludźmi prowadzić. Zmiana miejsca pobytu przez tych ludzi nie powoduje ani powodu nawiązania z nimi pracy socjalnej, ani rezygnacji z tej pracy socjalnej. To jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Też zwracam Państwa uwagę na pewien aspekt moralny. Ja mam z tym zawsze pewien problem. Państwo również przyjmujecie skargi mieszkańców. Z jednej strony przychodzą mieszkańcy do nas na skargach, dla których mieszkanie w takim kontenerze byłoby zbawieniem. Oni marzą o tym, żeby chociaż dostać taki lokum jak taki kontener. A z drugiej strony jest mieszkaniec, który niszczy zasób, tak? I nie pozwala temu komuś, kto marzy chociaż o kontenerze, zamieszkać w lokalu mieszkalnym. To jest dla mnie nieracjonalne postępowanie. To pozwólmy temu komuś, kto choć marzy i zasługuje na to, żeby mieć swoje mieszkanie, zamieszka, a temu, kto nie zasługuje, niech idzie do kontenera. To jest bardziej sprawiedliwe społecznie, moim zdaniem, postępowanie. Ale podkreślam, że w jednym i w drugim przypadku wymaga to pracy socjalnej. To nie zmienia faktu, że z rodzinami trudnymi, z osobami trudnymi, bez względu na to, czy mieszkają w bloku, czy w kontenerze, trzeba prowadzić pracę socjalną. Przy czym ta praca socjalna, proszę Państwa, też nie ma co się ukrywać, nie będzie polegała na tym, że oni wyjdą z tych kontenerów i, jak powiem, najlepiej, żeby tam w ogóle nie trafiali. Bo przypomnę, że kiedyś podjęliśmy taki program z Barką na ulicy Dażyborskiej, gdzie mieszkańcy mieli dostawać mieszkania na okres czasowy. Miała Barka z nimi prowadzić pracę socjalną i mieli się usamodzielnić i wyjść stamtąd. Trzy rzeczy się wydarzyły. Dostali te mieszkania, prowadzona była z nimi praca socjalna, udzielono im pomoc, tylko stamtąd się już nie wyprowadzili. Znaczy mieli się usamodzielnić, czyli mieli wynająć, jakby na tym praca polegała. Tak? A tak naprawdę, przepraszam, ale dostali warunki, które będzie im bardzo trudno wynająć lepsze. Tak? W związku z tym tak naprawdę oni nie mają żadnej motywacji, żeby stamtąd odejść. Więc też zwracam uwagę, że niektóre te elementy potem się okazują, tak jak w takim przypadku, nietrafione. To jest jeden element. Drugi element jest elementem eksmisji. Otóż ja mam pewien problem. Pan dyrektor przychodzi i mówi, że ma nakaz eksmisji wydany przez polski sąd. I czy prezydent ma w tym momencie wydać polecenie, proszę nie realizować? Ja nie mam tak naprawdę silnej podstawy, żeby zakazać realizacji wyroków. Zwracam oczywiście uwagę na to, że osoby, i tutaj jest pewna współpraca z MOPR-em i MOPR sygnalizuje ten problem, że osoby, które zostaną wyeksmitowane bez wskazania prawa do lokalu zamiennego, z innej zupełnie ustawy, z innego powodu, mają prawo do pewnej pomocy ze strony miasta. Tak. I tę pomoc miasto będzie musiało im w minimalnym zakresie zgodnym z ustawą zaoferować. Więc ten problem istnieje i tutaj zgadzam się z panem radnym Zewią, że jest potrzeba bardzo indywidualnego podejścia. W wielu przypadkach być może sam fakt możliwości eksmisji, w którą ci ludzie tak naprawdę nie wierzą, spowoduje zmianę ich zachowań i podjęcie pewnych działań, które pozwolą na to, żeby na przykład zawrzeć z nimi nowe umowy, tak, żeby realizować z nimi pewne prace, ale oni muszą tego chcieć. Jeżeli będą przekonani, że nic nie można im zrobić, bo nikt nigdy w stosunku do nich żadnej sankcji nie podejmie, oni również nie podejmą pracy. Ale ja tu zwracam uwagę, moim zdaniem, tutaj pewne działania pana dyrektora są działaniami prawidłowymi. Ja nie podejmuję się, żeby je wstrzymać, mówiąc szczerze, bo nie mam twardego argumentu. Może, żeby zamknąć ten temat, poprosiłbym pana dyrektora, żeby odpowiedział na pytanie, jeśli chodzi o koszty związane z tą transakcją, bo takie pytanie było.
Czy ja mógłbym prosić jeszcze też o powtórzenie pytania, o które koszty chodzi, ponieważ samej procesu eksmisji, czy też, bo nie do końca zrozumiałem pytanie pana radnego Kaczmarka.
Tak, chodziło mi o takie kwestie, jak ile kosztuje na przykład przełącze jednego kontenera, po prostu to fizyczne jego postanowienie tam.
Oczywiście, już odpowiadam, łączny koszt całego projektu zamknie się w kwocie 1 000 000 zł. Na to się składa 650 tysięcy kwota zakupu kontenerów. 100 tysięcy myśmy wydali na zagospodarowanie tego terenu w obecnym kształcie, tak żeby można przystąpić do prac. Natomiast szacowana koszty pozostałe, czyli koszty przyłączy wszystkich technicznych i postawienia kontenerów, to jest około 250 tysięcy złotych. Mówię około, dlatego że jesteśmy jeszcze przed przetargiem, czyli te koszty, które ponieśliśmy, plus te, które będziemy planować, to jest łącznie 1 000 000 zł. Natomiast jeżeli można, ja bym tylko chciał dodać jedną informację do tego, co pan prezydent mówił, otóż o tej pracy socjalnej na Darzyborze, bo to jest też ważna informacja dla państwa. Ja osobiście spotykałem się kilkakrotnie w Pogotowie Społecznym, które jest stowarzyszeniem w sieci Barka, gdzie rozmawialiśmy na temat pracy socjalnej tam prowadzonej i wielokrotnie też podkreślałem, że ci najemcy, którzy tam mieszkają, mają możliwość zamiany lokalu na lokal komunalny i z tego mogą skorzystać w każdej chwili, jeżeli będą sobie tego życzyli, a więc nie tylko mogą się usamodzielnić poprzez wyjście na rynek, powiedzielibyśmy komercyjny, ale mogą korzystać z całej palety możliwości, które my im oferujemy. Do tej pory do zamiany zgłosiło się na 28 rodzin jedna, którą tak się akurat złożyło, że znałem osobiście i do tego udało mi się namówić. Kolejna informacja jest taka, że na 28 rodzin regularnie płacących czynsz po 4-letnim chyba w tej chwili programie socjalnym, na 28 rodzin regularny czynsz płaci 8 osób, przy czym jedna rodzina musiała zostać eksmitowana ze względu między innymi na niepłacenie czynszu. Tak to mniej więcej wygląda po tym kilkuletnim programie socjalnym.
Tak, panie prezydencie, to wszystko, czy jeszcze?
Były jeszcze pytania inne.
Ale czy w takim razie odpowiemy na wszystko, czy... Bo przedtem była cała grupa pytań, prawda? Pan radny Tomasz Lewandowski, tak? Dobrze. Bo państwo próbują...
Panie prezydencie, bo tak, nie uzyskałem odpowiedzi na radny, część mojego pytań.
Ja sobie pomyślałem tak, że może lepiej, żeby pan prezydent odpowiedział na wszystko, skoro myśmy mówili tutaj całą grupę rzeczy, bo tak to my będziemy wciąż przy jednej sprawie, bo będzie to grodziło następne pytania. Może w ten sposób. Proszę? Bo tu już się następni zgłosili z koniec, więc może najpierw wyczerpmy tą pierwszą rundę, kiedy zostały wypowiedziane różne rzeczy i potem druga runda, dobrze? Także ja mógłbym prosić, panie prezydencie, żeby do końca to, co było w pierwszej rundzie, omówić.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mikuła pytał o sprzedaż. Ja w tej chwili oczywiście w konkretnych kwotach nie podam. Pozwolę sobie w takim razie podać przy następnym sprawozdaniu, jak wygląda ta sprzedaż. Mogę jednak powiedzieć, że oczywiście zaawansowanie jest niewielkie. I jak pan radny pyta o zagrożenia, to są zagrożenia w obu pozycjach. I po stronie dochodów jest zagrożenie niewykonania dochodów ze sprzedaży majątku. I jeśli chodzi o wykupy, jest zagrożenie ze strony roszczeń, jeśli chodzi o przymusowe wykupy w wielu dziedzinach, tak? To zagrożenie jest poważne. Jeżeli państwo czytacie w tej chwili prasę, to nagle się okazało, że wszystkie miasta w Polsce zaczynają to potencjalne zagrożenie jeszcze bardzo poważnie odczuwać. Ostatnio był artykuł dotyczący Warszawy, gdzie to wyszacowano na kwotę pewnie trochę bardziej medialnie niż według rzeczywistych szacunków, kwotę 10 miliardów złotych. Ale ten problem istnieje, te zagrożenia rzeczywiście po obu stronach w tej chwili występują. Jakby to powiedzieć, staramy się to kontrolować, ale nie możemy powiedzieć, że rzecz jest całkowicie bezpieczna. Jeśli chodzi o Biuro Audytu i Kontroli, poza działalnościami tutaj rutynowymi nic wyjątkowego się nie działo. Jeśli państwo pozwolicie, to ja za chwilę poproszę panią dyrektor Purgat, żeby ewentualnie powiedziała, jakie działania kontrolne były w ostatnim miesiącu podejmowane.
Pan radny Szczuciński pytał o negocjacje z rządem dotyczące sytuacji finansowej samorządów. Proszę Państwa, takie negocjacje się toczą, tylko ja myślę, że trochę media źle przedstawiają tę sprawę. One dotyczą deficytu, poziomu deficytu w przyszłym roku. To nie ma niewielki wpływ na sytuację samorządów w ogóle w Polsce. A powiem, że jeszcze mniejszy na sytuację samorządu Poznania, ponieważ zgodnie z wieloletnią prognozą finansową my nie planujemy deficytu na przyszły rok. W związku z tym ograniczenie deficytu w ogóle nas nie dotyczy. Dotyczy tych miast, które planują ewentualnie bardzo wysoki deficyt. Jest w tym spora przesada w tej całej atmosferze, jakby wskazywano na to, że decyzje Rostowskiego nagle załamią system samorządowy. System samorządowy, finansów samorządowych załamał się 4 lata temu. Teraz dopiero zaczynamy odczuwać skutki tego załamania, ale to nie ma nic wspólnego z dodatkowymi elementami, które chce wprowadzić pan minister Rostowski. Prawdopodobnie w tym zakresie, o którym są negocjacje z Ministerstwem Finansów, dojdziemy do porozumienia. I to porozumienie będzie wyglądało tak, że minister będzie mógł wprowadzać ograniczenie deficytu, gdyby wszystkie samorządy przekroczyły dopuszczalny, uzgodniony poziom deficytu. Chcę powiedzieć, że wszystkie samorządy planują dzisiaj według prognoz na przyszły rok deficyt niecałe 2 miliardy złotych, a minister finansów będzie interweniował dopiero wtedy, kiedy przekroczą deficyt 10 miliardów złotych, czyli pięciokrotnie większy niż w tej chwili jest planowany. Co nie jest wykluczone, że nastąpi. Tak? Tu nie chciałbym powiedzieć, dlatego że też Państwo możecie się domyślać, że prawdopodobnie deficyt jednak w Poznaniu w przyszłym roku wystąpi, ponieważ jeśli się przesunie jakaś kwota inwestycji z tego roku na przyszły, to w tym roku deficytu nie wykonamy, ale za to będziemy go mieli w przyszłym roku. Więc to jest taka kwestia przesuwania się deficytu na rok przyszły. Możemy powiedzieć, że samorządy w Polsce w około 60% co roku przesuwają ten deficyt na następny rok. Tak wyglądało to w ostatnich 3 latach. Ale jak powiedziałem, ten problem prawdopodobnie dojdzie do porozumienia i nie chciałbym, żeby było odbierane, że to porozumienie spowoduje, że nagle sytuacja w samorządach będzie dobra, bo nie będzie. Nie ma to wiele wspólnego jedno z drugim. Ja tutaj poproszę pana dyrektora Gusa o odpowiedź na pytanie dotyczące sprawy z Szkoły Muzycznej przy ulicy Głogowskiej i ewentualnie prac. Panie dyrektorze, jeszcze chwilę, ja jeszcze pozwolę sobie odpowiedzieć na jedno pytanie pana radnego Kaczmarka. Wyjście ze związku międzygminnego i wzrost cen. Nie łączyłbym tych dwóch rzeczy. Nie można łączyć tych dwóch rzeczy. Wzrost cen wynika ze zróżnicowania kosztów. Ja dzisiaj to nawet chciałem powiedzieć, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że dzisiaj Państwo zaakceptowaliście dla poznaniaków znacznie wyższe ceny za ścieki. Znacznie wyższe ceny. Tak? Chyba mniej więcej 3-krotnie wyższe niż na pozostałych terenach miasta Poznania. W związku z tym widać już, że istnieją strefy cenowe. I to jest jakby rzecz normalna, że strefy cenowe powinny istnieć. Według naszych obliczeń dzisiaj jest tak, że w ramach systemu, który objęty jest systemem przedsiębiorstwa Aquanet, użytkownicy tego systemu z miasta Poznania dofinansowują użytkowników tego systemu spoza miasta Poznania kwotą około 10 milionów złotych rocznie. Nie jest to pewnie prawidłowe. I to jest jakby kwestia, czy należy zróżnicować ceny na terenie działania, funkcjonowania firmy Aquanet. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest wspólne porozumienie. Otóż po pierwsze, doszło do kilku wydarzeń. Pierwotnie wspólne porozumienie było pomyślane jako porozumienie, które miało zarządzać istniejącym majątkiem w dniu porozumienia. Czyli tym, który istniał, nie tym, który został wybudowany później. Porozumienie było zawarte w 90., teraz nie pamiętam, drugim, trzecim albo czwartym roku. Od tego czasu majątek się zmienił bardzo w tej firmie. Otóż wyroki sądu uznają, że to porozumienie dotyczy także tego przyszłego majątku. Czyli jest trochę inne niż intencja. Nagle się okazało, że w ramach tego porozumienia miasto Poznań ma decydować o cenach, które stosują inne firmy na terenie gmin sąsiednich. Przypomnę, mieliśmy decydować o Swarzędzu, o Czerwonaku. To jest w ogóle w innym systemie, który nie miał być objęty porozumieniem, ale wyrok sądu jednoznacznie jednak uznał, że powinno to być. Tak naprawdę, po pierwsze, Rada Miasta Poznania, jak było widać, nie chce tego robić. Skądinąd rozumiem taką decyzję. ale muszę powiedzieć, że gdyby miasto Poznań miało to robić, to miasto Poznań musi wystawić fakturę sąsiedniej gminie za przeprowadzenie czynności administracyjnych, bo dlaczego mamy to robić nieodpłatnie, skoro robimy to w ramach porozumienia. I dodatkowy aspekt jest taki, część gmin weszła w związek międzygminny. Nastąpiła sprzeczność prawna. Nie można być jednocześnie w porozumieniu, jednocześnie w związku gminnym. Tak? Wydaje się, że w tej chwili takie porozumienie, jakie mamy na dzisiaj, nie jest możliwe do realizacji. Dlatego chcemy z niego wystąpić. Jesteśmy gotowi zawrzeć nowe porozumienie albo jakąś inną formę współpracy, jeśli się dogadamy. A jeśli nie, to można również funkcjonować bez porozumienia. Wtedy każda gmina decyduje samodzielnie o tym, co się dzieje na jej terenie. Kłopot jest tylko jeden. Wtedy przedsiębiorstwo musi złożyć nie jeden wniosek cenowy, jak robi to dzisiaj, tylko odrębny wniosek cenowy na terenie, nie tylko wniosek cenowy, odrębny program inwestycyjny, tak, na terenie każdej z gmin. To jest dla tego przedsiębiorstwa kłopot, ale to jest kłopot dla Kwanetu. Natomiast to jest możliwe do zastosowania. I to nie zmienia faktu, czy złoży wniosek cenowy w tej samej wysokości, czy w różnej. To jakby jest inny element. W związku z tym rzeczywiście, proszę Państwa, ja będę zwracał się do Państwa z wnioskiem o wypowiedzenie tego porozumienia. Wypowiedzenie porozumienia ma rok, trwa rok, w związku z tym ze skutkiem byłoby na 1 stycznia 2013 roku. Ale prosiłbym tak wprost nie wiązać tych dwóch faktów ze sobą. I bardzo bym prosił pana dyrektora Gusa o udzielenie odpowiedzi dotyczącej szkoły muzycznej.
Przepraszam, szkoły muzycznej czy zespołu szkół elektrycznych przy ulicy Dąbrowskiego? Głogowska. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, miasto Poznań we współpracy z dwoma szkołami artystycznymi, to jest zespołem szkół muzycznych oraz nie tyle szkołą, co Akademią Muzyczną, podjęło wspólnym staraniem realizację przedsięwzięcia związanego z, tak, ja to tak nazywam, partnerstwem publiczno-publicznym, to jest realizacją inwestycji parkingowej oraz w nadbudowie nad tym zespołem parkingowym rozbudowy funkcji oświatowych. Jest pewien niepokój, taki został wyrażony na Komisji Kultury co do szansy na realizację tego przedsięwzięcia. Ja ze strony miasta zapewniam, że w zakresie gruntów, a wiem, że taki niepokój był zgłaszany, żadnego zagrożenia nie ma. Inwestycja jest planowana na czterech nieruchomościach, na czterech działkach, która jedna stanowi już własność miasta Poznania. Dwie kolejne zostaną w ciągu miesiąca, najdalej do końca sierpnia, przejęte od PKP w trybie ordynacji podatkowej. Natomiast na przełomie roku 2011-2012 zostanie pozyskana ostatnia działka z PKP, niezbędna dla scalenia gruntów pod planowaną inwestycję. Miasto, zarówno miasto Poznań, jak i zespół szkół muzycznych dysponuje od października ubiegłego roku bezwarunkowym, co się rzadko zdarza, oświadczeniem użytkownika wieczystego, to jest PKP, do dysponowania nieruchomością. Tak więc na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przeszkód, aby projektować przedsięwzięcia na tym terenie, aby przeprowadzać badania geologiczne, takowe również są prowadzone, czy też konstruować model prawny dla wspólnego przyszłego przedsięwzięcia. Miasto Poznań inwestuje w zakup nieruchomości, a także poprzez spółkę WCWi wybudowanie części parkingowej. Natomiast zarówno Zespół Szkół Muzycznych, jak i Akademia Muzyczna, w oparciu, z uwagi na to, że nie są to jednostki tutaj samorządowe, w oparciu o dofinansowanie z ministerstwa, planują realizację inwestycji w zakresie nadbudowy. Na Komisji Kultury padło takie stwierdzenie, że z uwagi na takie, a nie inne działanie miasta związane z wykupem gruntów, utracono szansę na dofinansowanie unijne. Z pełną odpowiedzialnością oświadczam, że jest to nieprawdziwe stwierdzenie. Ministerstwo faktycznie rozważało dwa modele finansowania tego przedsięwzięcia i samo w sposób suwerenny, bez tutaj presji kogokolwiek, zadecydowało, że będzie to finansowanie z budżetu centralnego. Tak więc tutaj w tym zakresie ze strony miasta nie widzimy niepokoju. Natomiast reprezentowany przeze mnie wydział wykonuje pewną służebną pracę dla całego przedsięwzięcia w zakresie scalenia własności gruntów w tym obszarze.
Dziękuję. To wszystko, panie prezydencie, tak? Dziękuję. Teraz pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Dwa pytania dotyczące informacji pana prezydenta. Pierwsza sprawa dotyczy jeszcze stadionu i tych rozmów z UEFA. Chciałem zapytać, czy te kwoty, które były podane w frankach szwajcarskich, one są, czy w umowie jest określona przelicznik, czyli kurs, mówiąc krótko, czy jest to stała kwota, czy też to jest jakoś będzie negocjowane jeszcze. I druga sprawa dotycząca kontenerów. Proszę, panie prezydencie, mnie sprostować, czy dobrze pana zrozumiałem, czy kontenery mają pełnić rolę lokali socjalnych, bo cały czas byłem przekonany, że kontenery mają pełnić formę miejsca, gdzie będą kwaterowane osoby, które są tak zwanymi trudnymi lokatorami, którzy często naruszają mir domowy, niszczą życie spokojnym obywatelom naszego miasta. I faktycznie takie kontenery w Europie można spotkać, z tym, że, co też jest bardzo ważne, co podkreślał też przewodniczący naszego klubu, mianowicie musi to być obudowane właśnie programami reintegracji społecznej. Jest to rzecz bardzo ważna, bo nawet te osoby, które właśnie nie spełniają podstawowych reguł życia społecznego, muszą mieć szansę powrotu do normalnego życia. Dlatego też prosiłbym o informację właśnie, czy to też ma być forma kontenerów, czy ma być to forma lokali socjalnych, bo uważam, że absolutnie tak być nie powinno. Ja wiem, że w naszym mieście brakuje lokali socjalnych. Zakładam, że dyskusje, rozmowy, które w tej chwili się toczą odnośnie formuły prawnej dla zarządu komunalnych zasobów lokalowych, mają sprawić, żeby ten proces radykalnie przyspieszyć. I to jest rzecz, o której na pewno warto wspólnie rozmawiać. Natomiast uważam, że kontenery na pewno nie mogą absolutnie pełnić formuły lokali ani socjalnych, ani nawet moim zdaniem lokali zastępczych. Dziękuję.
Dziękuję. Panie prezydencie, bo zdaje się umknęło pytanie zadane przez pana radnego Szynkowskiego. Trzeba je powtórzyć, czy możemy? Okej, to jeśli można, panie prezydencie, od razu. Bo chyba to się bardziej sprawdzi, jeśli będzie pytanie i odpowiedź.
Znaczy, ja w takim razie jeszcze poproszę panią Agnieszkę Purgat, jak powiedziałem, żeby udzieliła odpowiedzi panu Szynkowskiemu, a tu mogę odpowiedzieć, jeśli chodzi, proszę państwa, o czynsz UEFA, to jest czynsz wyrażony we frankach, nie ma tam kursu, w związku z tym będzie w zależności od tego, jaki będzie kurs aktualny. Natomiast, jak powiedział pan dyrektor, i on jeszcze będzie podlegał negocjacji w zależności właśnie od takich czynników, jak na przykład kwestia wielkości stadionu. Proszę państwa, jeśli chodzi o te kontenery, jest zawsze pewien problem, znaczy to nie są kontenery dla osób, które nie mają prawa do lokalu zastępczego, tak? No bo one idą w tym innym trybie. To są lokale dla osób, nazwijmy to, trudnych, tak? Ale pojęcie lokalu socjalnego jest pojęciem z innej trochę dziedziny, tak? Nie jakości budynku, tylko typu osoby. Jeżeli ktoś jest trudny, a ma prawo do lokalu socjalnego, to lokal, który mu się wynajmuje, jest lokalem socjalnym. I chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo tu się pojawia taki mityczny element. Jak go wyeksmitujemy do kontenera, to musimy z nim prowadzić pracę socjalną, a jak go nie wyeksmitujemy, to nie musimy. Otóż nieprawda. W jednym i w drugim przypadku musimy z takimi osobami prowadzić pracę socjalną. Jeszcze raz chcę podkreślić, miejsce, w którym oni się znajdują, czy to jest budynek wielorodzinny, czy kontener, nie zmienia faktu, że oni potrzebują pomocy. To nie jest tak, że oni zaczną potrzebować pomocy dopiero jak się wyprowadzą do kontenera. Teraz też potrzebują tej pomocy, więc ta praca socjalna musi z nimi być i w tym przypadku, i w tym. Ale proszę państwa, to nie jest również dlatego, że bardzo często ci ludzie nie chcą tej pracy socjalnej, bo czują, że oni ze względu na to, że nikt im nic nie zrobi tam, gdzie są, to nie warto im się podejmować jakiejkolwiek wysiłku pracy socjalnej, po prostu. Najnormalniej w świecie odpowiadają, a co mi zrobicie? No i tu jest pewien problem, że jeżeli my im nie pokażemy, tak, że zrobimy wam coś,
i podejmijcie z nami pracę socjalną. Ja nie wykluczam takiej sytuacji, że rodzina, do której przyjdzie przedstawiciel, przepraszam, komornik, żeby ich przeprowadzić do takiego lokalu typu kontener, powie: chwileczkę, chwileczkę, ja podejmę próbę współpracy z państwem, ale wiadomo, przepraszam, że nie spłaci zaległości, tak? Ale będę próbowała chociaż płacić, tak, podejmę z wami współpracę. Nie jest wykluczone, że takie osoby się znajdą. I prawdopodobnie takie osoby nie będziemy przenosić do kontenerów, tak? Tylko natychmiast podejmiemy z nimi chęć współpracy. Bo taki jest sens takiego projektu. To nie jest sens projektu pozbycie się lokatora z jednego miejsca na drugi. Tak? Bo natychmiast po zapełnieniu się tych kontenerów przestaniemy mieć jakiekolwiek rozwiązanie. W stanie to wszystko działać. Więc na to chciałbym zwrócić uwagę. Bardzo proszę panią dyrektor o odpowiedź.
Bardzo proszę pani dyrektor.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, jeśli chodzi o działania Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli za ostatni okres, chciałabym przedstawić państwu zakres, który realizujemy. Zakres związany z kontrolą rozliczania dotacji udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy i powiatu. Kończymy w tej chwili wszystkie wydziały, również w ramach Wydziału Zdrowia. Jest finalizowane teraz sprawozdanie związane z ostatecznym zatwierdzeniem w Wydziale Zdrowia. Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, na podstawie próby 21 jednostek również jest finalizowane sprawozdanie związane z zamówieniami publicznymi. Jeśli chodzi o czynności doradcze związane z działaniem biura, przeszkoliliśmy 245 jednostek budżetowych szkół i przedszkoli, dyrektorów księgowych, zastępców dyrektorów z zakresu kontroli zarządczej. Jak państwo wiecie, w ustawie o finansach publicznych jest taki zapis, który mówi o tym, że kontrola zarządcza powinna funkcjonować we wszystkich jednostkach. Dokonaliśmy takiego powtórnego przeszkolenia w ramach wszystkich jednostek. Poza tym finalizujemy audyty, które były zaplanowane. Odebraliśmy również opinię pana profesora Podchoreckiego w ramach audytu stadionu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Co do tego, że w niektórych przypadkach kontener jest dobrym rozwiązaniem, nie musi nas pan prezydent przekonywać, bo tak jest po prostu. To jest trudne, ciężkie rozwiązanie, ale zdarza się, że jest potrzebne i ważniejszy jest los rodzin zwykłych, które mieszkają w takim budynku, gdzie mieszka osoba, nazwijmy to patologia społeczna, niż ta osoba. No ona musi ustąpić miejsca w tym budynku. Ale problem jest gdzie indziej, bo pytanie brzmi, czy toczy się przygotowanie programu społecznego dla tych osób, które będą w kontenerach, bo podejście do osób w kontenerach, jeżeli ich tam będzie kilkadziesiąt, musi być zupełnie inne niż do tego, jak oni są rozproszeni w iluś miejscach, bo to jest albo praca indywidualna z osobą, która jest w jakimś budynku wśród kilkudziesięciu rodzin, albo to jest praca z grupą osób, które są razem i które mogą razem stworzyć związek przestępczy i zajmować się kradzieżami w okolicy, tak? Więc mi chodzi o to, czy miasto przygotowuje program dla tych kilkudziesięciu osób, które będą w jednym miejscu. To jest ważne. To są dwie różne sprawy, czy jest ktoś w mieszkaniu w kamienicy z normalnymi rodzinami, czy jest kilkadziesiąt osób, które wieczorem sobie zaplanują wspólny wypad na kradzież do okolicznych bloków. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, w odpowiedzi na moje i kolegi Sternalskiego pytanie, chyba pomylił się pan i powiedział prawdę. Prawdę, która mnie zmroziła, dotyczącą kontenerów socjalnych. No i patrzę teraz w twarz pana dyrektora Pucka i czekam, kiedy złoży rezygnację z pełnionej funkcji. Otóż pan dyrektor Pucek zapowiedział, że w momencie, kiedy miasto będzie chciało wykorzystywać kontenery socjalne jako zastępcze lokale socjalne, złoży rezygnację. Pan prezydent właśnie to zapowiedział, panie dyrektorze. Ależ oczywiście, że tak, są archiwa audio. Jeżeli kontener socjalny ma służyć, panie prezydencie, jako straszak dla niepłacących czynsz, to są dwa rodzaje takich osób. Pierwsza kategoria to są ci, którzy nie mają prawa do lokalu socjalnego i tych pan dyrektor ZKZL będzie przeprowadzał do hoteli robotniczych, a stamtąd na ulicę. i druga, którzy mają zasądzone prawo do lokalu socjalnego i tym ludziom jest pan zobowiązany zapewnić lokal socjalny. W jaki sposób pan chce im straszyć? Rozumiem tym, że mogą być przeniesieni do kontenera socjalnego. Jeżeli mogą być, to musi zapewne pan przenieść kilka osób niepłacących czynsz. Zakładam, że pan prezydent racjonalnie myśli i nie przyjmuje do wiadomości tego, bo to by było nieracjonalne, że tak zwani trudni lokatorzy, ci, którzy będą przeniesieni do kontenerów socjalnych, a więc w szczególności osoby, które są w stanie permanentnego upojenia alkoholowego, ludzie, którzy zapewne nie czytają gazet i nie oglądają pana prezydenta w telewizji, nie wiedzą o takim zagrożeniu. Także tym osobom w żaden sposób pan nie zagrozi ani nie spowoduje, że nagle zaczną płacić czynsze. Jak rozumiem, to zagrożenie i ten straszak jest skierowany do ludzi, którzy normalnie funkcjonują, mają prawo do lokalu socjalnego i nie płacą czynszu. W związku z tym to, co pan powiedział, w istocie swojej jest zapowiedzią tego, iż kontenery socjalne będą wykorzystane w celu jako zastępcze lokale socjalne. Absolutnie mnie to, szanowni państwo, nie dziwi, ponieważ ten projekt właśnie w zamyśle to miał. I dopiero później po protestach społecznych zmieniono nieco ton wypowiedzi, zmieniono nieco plany, ale najwyraźniej pan prezydent dzisiaj się pomylił i wrócił do tej pierwotnej wypowiedzi. To po pierwsze. Po drugie, panie prezydencie, proszę uzgodnić wspólną linię wytłumaczenia z panem prezydentem Stępniem, bo o ile dobrze pamiętam, w trakcie debaty w Gazecie Wyborczej tenże pan prezydent, pana zastępca mówił o tym, iż problem tak zwanych trudnych lokatorów nie jest problemem mieszkaniowym, a problemem społecznym i on widzi konieczność pracy z tymi ludźmi. Nie pracy takiej, jaka jest prowadzona w tej chwili, tylko pracy jakiejś dodatkowej. Wskazywał także na to, iż przeprowadzenie 10 osób sprawiających problemy do jednego miejsca rodzi konieczność jakiejś wyjątkowej pracy, a nie takiej, jaka była.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Szanowni państwo, panie prezydencie, tutaj słuchając się wygłosy moich przedmówców, oczywiście praca społeczna jest jak najbardziej wskazana, tylko mam taką okazję, że dość często przebywam na osiedlu Nowych TBS-ów na ulicy Nadolnik, gdzie mieszka moja babcia przy ulicy Głównej, róg Nadolnik, ulicy Mariackiej. Zastanawia mnie jeden fakt. Tam po miasto wybudowało 3 bloki socjalne. Jeden z nich został zamieszkany przez tak zwanych trudnych mieszkańców. Po miesiącu wszystkie urządzenia CO, grzewcze i wszystkie inne elementy wyposażenia całej kubatury budynku i mieszkania wylądowały pod pometem na skupie złomu. Nie mówiąc o oknach, bo i też takie zdarzenia czy akty wandalizmu tam miało miejsce. Ja tylko mówię o jednych rzeczach, że każdy z nas widzi potrzebę organizowania dla pewnych osób. Oczywiście zakładam, że większość z nich uda się przywrócić do społeczeństwa. Niemniej będą tacy, którzy będą negować każdą pomoc, każdą pracę społeczną, każde warianty terapii, nieważne jak to będziemy nazywać. A przykłady są, to jest Nadolnik, to jest ulica Darzyborska i wiele innych tematów, czy też słynny program walki z zadłużeniem lokali, gdzie z kilkuset dłużników miejskich, kilkunastu skorzystało z tak zwanych prac zamiennych, aby dług miasta w ramach prac porządkowych regulować. Więc ja uważam, że jeżeli ma powstać, czy powstaje ten program związany z szeroko rozumianą pracą specjalną, on powinien mieć jakieś elementy może nowatorskie, przykłady, jakieś dobre praktyki, które wdrażają organizacje pozarządowe, czy też nie wiem, takie, które są uznawane. No mi się wydaje, że Barka jest tu chyba jedynym tego typu lokalnym przykładem, aby coś zrobić. Tylko naprawdę, szanowni państwo, zastanówmy się, bo nie można generalizować. Tak jak mówiłem na wstępie, każdy przypadek jest indywidualny. Ja akurat mówię to w swoim imieniu, miałem szczęście, nie w szczęściu mieszkać 20 lat z trudnym lokatorem. Wiem, co to oznacza i jeżeli ktoś tutaj nigdy może nie miał styczności bezpośredniej, no naprawdę z tak zwanym jednoprocentowym ogółem mieszkańców, no który no tak zwyczajowo się mówi, że niestety żadne aspekty, żadne przemowy czy żadne działania nie zmienią stylu życia, bo tak jest powiedzmy tym osobom wygodne, no to ja bym tutaj nie generalizował, bo w każdym aspekcie mówię, każda sytuacja jest inna. Na pewno jest tak, że nie mogą być to skupiska dość dużych grup ludzi, no bo jeżeli będzie tam dość duża specyficznej grupy pewnego środowiska, no to będzie wrzenie na lokalnych naszych firtlach osiedlowych czy tam poszczególnych dzielnicach miasta. Dlatego mówię, uważam, że ten program pracy społecznej i nie wymaga, znaczy moim zdaniem pośpiech, aby tutaj...
Czas się kończy, proszę dokończyć zdanie.
Takie rozwiązania, aby go wdrożyć, aby po prostu powołać się i każdy z tych przykładów indywidualnie i znaczy rozmawiać przy każdym typu tego umieszczenia w takim kontenerze bądź nie z wyspecjalizowanymi ludźmi, którzy na co dzień pomagają osobom z problemami społecznymi. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenik.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja jednak prosiłbym pana prezydenta, żeby poprosił panią dyrektor o bardziej szczegółową wypowiedź z zakresu działalności biura audytu, bo jedyna konkretna informacja, jaka padła, to to, że przeszkolono 250 kilku pracowników. Ten zakres, mówiąc szczerze, być może padło, to mogłem nie dosłyszeć. Natomiast nie poinformowano nas na przykład, czy rozpoczęto jakieś kontrole w tym okresie, bądź jakieś działania audytorskie, czy sfinalizowano jakieś działania. Jedynie padło takie określenie, że finalizuje się jakieś działania, ale już też bez konkretnego odniesienia w jakichś dziedzinach. A na przykład nie padła niesłychanie ważna informacja, ani z ust pana prezydenta, ani pani dyrektor, o tym, że wpłynęła opinia kończąca kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak zwaną kontrolę czteroletnią gospodarki finansowej miasta, która na 25 stronach bardzo szczegółowo wylicza mankamenty w zakresie zarządzania finansami miejskimi pana prezydenta. One oczywiście są w różnym zakresie, jedne większe, jedne mniejsze, ale podejrzewam, że biuro audytu się tym zajmowało. W związku z tym nie wiem, dlaczego ani słowo ze strony pana prezydenta nie padło, ani ze strony pani dyrektor. Też może to jest przypadek, że akurat ten dokument jest nie do odnalezienia w internetowym asystencie radnego, ale ani w BIP-ie, przynajmniej ja go nie znalazłem. Owszem, pan przewodniczący tutaj skierował ten dokument, zadekretował, otrzymawszy go do dwóch komisji, Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej. No niemniej jednak, jeżeli będziemy tak podchodzić do sprawy, no to zapoznamy się wszyscy z jakimikolwiek nawet ogólnymi informacjami już po wakacjach, tak? No bo wcześniej nikt nawet nie raczył poinformować, że taka kontrola miała miejsce. Proszę więc o rozbudowaną informację na ten temat, dlaczego o tym nie poinformowaliście państwo, a także na tematy te, czym zajmowało się Biuro Audytu w tym okresie sprawozdawczym. Dziękuję.
Ja tutaj muszę jedną rzecz dodać, bo pan radny być może nie pamięta, ale gdy kontrola się kończyła, na spotkanie podsumowujące tę kontrolę był zaproszony między innymi pan jako przewodniczący komisji rewizyjnej i ja również byłem na tym spotkaniu. Pan nie przyszedł i tam szczegółowo kontrolerzy z Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiali efekty tej kontroli. To ten dokument, który przekazałem, jest wystąpieniem pokontrolnym po tym wystąpieniu. W związku z tym pan radny na pewno o tym wiedział, bo był pan zaproszony na to spotkanie. Proszę bardzo. Nie manipuluję, był pan zaproszony i pan nie przyszedł. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Panie przewodniczący, proszę mi powiedzieć, jakie ma znaczenie to, czy ja byłem na to zaproszony i czy przyszedłem, po to, żeby podpisać, bo tam jest jakaś rubryka do tego, żebym podpisał, że byłem obecny w trakcie przyjęcia opinii, która jest kontrolą niezwykle skomplikowaną. Jakie to ma znaczenie w kontekście mojej informacji, że radni nie mają informacji o tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakończyła taką opinię i jaki jest dokument z końca tej opinii?
Zaraz odpowiem.
Bo pan przewodniczący, nie wiem, cieszy się z tego, że mnie na czymś złapał, że gdzieś nie byłem, a powinienem być i nagle jest wielki sukces pana przewodniczącego, bo ustalił w ramach, że tak powiem, swojego prywatnego śledztwa, że to jednak Szynkowski jest winien temu, że, a teraz dopytuję o jakieś szczegóły. No.
W takim razie muszę odpowiedzieć. Śledztwa nie ja prowadzę, tylko pan. Za nic pana nie złapałem i nie śmiałbym. A ponadto odniosłem się do jednego zdania, które pan wypowiedział, że pan o tej kontroli nie był poinformowany. Odpowiedziałem tylko dlatego, żeby powiedzieć, że ponieważ kontrola się toczyła, to ponieważ wiem, że pan był zapraszany na spotkania, to siłą rzeczy wyobrażam sobie, że jeśli ktoś był zaproszony na spotkanie, to był poinformowany o tym, z czego wynika to spotkanie. Być może moja logika jest pokrętna, ale przyjąłem, że trudno powiedzieć, że pan o tym nie wiedział.
Poza tym mam jeszcze jedną prośbę do pana przewodniczącego, że w tej chwili jesteśmy w trybie pytań w punkcie informacja o pracach prezydenta. Ja wolę konferować bezpośrednio z panem prezydentem, a nie za pośrednictwem Dobrze. Jego rzecznika. Dziękuję.
Dobrze, jest to jakieś wyjście. Panie prezydencie, bardzo proszę.
Pragnę tylko jeszcze dodać, że spotkanie, które się odbyło, nie miało na celu przyjęcia protokołu,
tylko miało na celu omówienie wyników kontroli. Czyli było spotkaniem o szerszym zakresie i można było rzeczywiście posłuchać omówienia wyników kontroli, które dokonała Regionalna Izba Obrachunkowa, zadać ewentualne pytanie i się z tym zapoznać. Myślę, proszę Państwa, że trudno będzie mi przedstawiać szczegółowe prace wszystkich wydziałów urzędu. To raczej nie jest możliwe. Zwracamy uwagę tylko na pewne elementy. Ja i tak mam ciągle przeczucie, że sprawozdanie, które jest w formie pisemnej, jest sprawozdaniem zbyt szerokim. Chciałbym się jeszcze także odnieść do tej dyskusji, która wraca do kwestii kontenerów, lokali socjalnych. Proszę Państwa, nie jest ani, powiem, ja na ten temat z dyrektorem Puckiem nie rozmawiałem, ale mogę powiedzieć w moim imieniu, to nie jest kwestia, że kontenery mają być kolejnymi lokalami socjalnymi. Nie jest takim zamiarem, nie jest takim moim zamiarem i nie taki cel przedstawiałem. Zdaję sobie oczywiście sprawę. Jeszcze raz to chcę podkreślić, że jest taka grupa mieszkańców Poznania, która marzyłaby o tym, żeby dostać chociaż taki lokal socjalny. W porównaniu z tym, co oni mają teraz, jakie mają problemy mieszkaniowe dzisiaj, to dla nich byłaby, to jest ich marzeniem. Na pewno Państwo mieliście takie osoby na skargach. Natomiast cel tego przedsięwzięcia jest inny i dość wyraźnie o tym mówiliśmy. To, czy tam czasami ktoś będzie z nakazem do eksmisji do lokalu socjalnego, czy nie, to jest zupełnie inna rzecz, ale nie jest to sposób na rozwiązywanie problemów socjalnych. Chciałbym także podkreślić, proszę Państwa, że mówicie i macie rację, że jest potrzebny nieco inny program do pracy z osobami, które są w pewnym zgrupowaniu. Tylko te osoby grupują się już dzisiaj w naszych zasobach. No nie chowajmy głowy w piasek. Problem na Dolnikach, który tutaj powiedział, co to jest, rozproszona ta grupa czy scentralizowana? Ja takich adresów w Poznaniu mogę wymienić kilka, gdzie jest więcej niż jedna czy dwie osoby pod tym samym adresem albo pod adresami zupełnie sąsiednimi, które stwarzają nam bardzo duże problemy. W związku z tym grupowanie się tych osób już jest dzisiaj problemem. Już musimy współpracować z policją. Nie dlatego, że mamy kontenery, tylko dlatego, że mamy adres A, B, C, D, które stanowią dzisiaj ten problem. Musi być współpraca z policją i musi być współpraca naszych służb socjalnych. To sam fakt stworzenia kilku kontenerów nie zmieni tego, że te programy muszą istnieć. Także w lokalizacjach, które już dzisiaj istnieją. I oprócz Nadolnika, proszę mi wierzyć, na Jeżycach, na Wildzie, w paru miejscach mamy jeszcze tego typu lokalizacje, gdzie mamy po kilka takich problemów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
I dlatego pytamy o to, jakie programy są przygotowywane. Nie o to, że jest problem, tylko jaki program jest w tych sprawach przygotowany. I druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to nie jest problem ZKZL-u, żeby organizować pomoc socjalną i społeczną, bo ZKZL ma zupełnie inne cele statutowe i wydaje się, że te cele są w tym przypadku realizowane skutecznie i dobrze. Bo jeżeli ZKZL ma kupić kontenery, to je kupił. Jeżeli je ma postawić, to je postawi. Ma to zrobić ekonomicznie i dobrze, że tam będą, też dobrze. Ale problem, gdzie jest słowo źle, to jest problem tego, że nie ma programów, które przygotować ma kto inny. I to tu jest cały problem. I mi się wydaje w ten sposób, że wrzucanie odpowiedzialności za programy społeczne na ZKZL to jest odbijanie piłeczki. Bo tak naprawdę nie tutaj do pana przewodniczącego Lewandowskiego. To nie powinniśmy tych słów kierować do prezesa ZKZL-u czy do firmy, bo nawet jak spojrzeć w statut, to tam nie ma takich celów statutowych. ZKZL się zajmuje innymi działaniami. Powinniśmy żądać tych programów zupełnie w innym miejscu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Czekam, panie prezydencie, cały czas na jednak pewne wyjaśnienia odnośnie pracy Biura Audytu i Kontroli. I chciałem zwrócić panu prezydentowi uwagę, że mówienie o tym, że pana zdaniem sprawozdanie na temat pracy poszczególnych wydziałów jest zbyt obszerne w momencie, w którym akurat odnośnie Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, poza nazwą tego wydziału po dwukropku nie ma nic, Nie ma ani jednego słowa w pisemnym zestawieniu działalności poszczególnych wydziałów, a inne wydziały potrafiły jednak pewną syntetyczną informację przekazać, niektóre nawet bardziej rozbudowaną. No jest jednak chyba pewnym nadużyciem mówieniem o tym, że pytam o coś za dużo, skoro nie ma ani słowa na ten temat informacji w pisemnej. Dlatego proszę bardzo jednak o przedstawienie mi tych informacji. Zapytałem bardzo konkretnie. Liczba kontroli rozpoczętych, działań audytorskich, liczba kontroli zakończonych w tym okresie, bo zajrzałem sobie na stronę internetową, która na BIP-ie i z tej strony internetowej wynika i chciałem się po prostu utwierdzić, czy jest to informacja właściwa, czy być może nieaktualna, że Biuro Audytu Wewnętrznego w tym roku przeprowadziło jedną kontrolę w Urzędzie Miasta, a sprawdziłem sobie, jest taka kategoria inne kontrole i wynika, że inne wydziały, czy też kontrole zewnętrzne, i to już jest na pewno informacja nieaktualna, były prowadzone w latach 2006, 2007, 2008, co znaczy, że ta strona jest zupełnie nieaktualizowana. No trudno chyba dziwić się, że w takiej sytuacji pytam o to, co robi Biuro Audytu Wewnętrznego. Jedno, co wiem, że robi, na pewno przychodzi na każde posiedzenie komisji rewizyjnej, ale to podejrzewam, że cel jest tutaj inny niż zadania, do których to biuro jest powołane zarządzeniem prezydenta. Dziękuję.
Czy można prosić, panie prezydencie?
Proszę państwa, nie pozostaje mi nic innego, jak udzielić panu radnemu szczegółowej odpowiedzi na to pytanie na piśmie.
Teraz ja sobie się zapisałem do głosu, więc sobie udzielę głosu. Panie prezydencie, ja sądzę, że z kontenerami i z tą dyskusją o pracy społecznej nie jest problem tak do końca w tym, żebyśmy w tej chwili się przekonywali co do szczegółów, jak powinno to wyglądać, tylko jednak pewnego braku w ogóle jakiejkolwiek dyskusji na ten temat, bo jeśli wiosną tego roku dyskusja się toczy na kilku posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i z tej debaty, również debaty publicznej w mediach poznańskich, wychodzi informacja, że praca na temat kontenerów zostaje zatrzymana w tej chwili i Rada czeka na pewne opracowanie, które ze strony Urzędu Pana Prezydenta zostaje jakby zobowiązanie, że te dokumenty zostaną przedstawione, a w czerwcu tych dokumentów nie ma i wynika ze wszystkich znaków na niebie i na ziemi, że tych dokumentów nie będzie, to przynajmniej rozmaite uszczypliwości są na ten temat uzasadnione, bo nie mamy nawet podstawy do tego, żeby wymienić argumenty i żeby rozmawiać, bo nie o to chodzi, żebyśmy teraz dyskutowali, czy praca socjalna jest potrzebna tylko z tymi, którzy są w kontenerach, czy również w tym miejscu, w którym dotychczas mieszkają. Pan ma rację, to jest oczywista oczywistość, jak mawiał pewien klasyk, ale przecież nie o to chodzi, żebyśmy się przekonywali, tylko mieliśmy zostać wyposażeni w pewną wiedzę i w pewne opracowania na ten temat. I ich do dzisiaj nie ma, a program budowy i stawiania kontenerów rusza. I myślę, że istotą tych wątpliwości dzisiaj zgłaszanych jest to, że obiecanych materiałów nie dostaliśmy. Także dziękuję za to, że państwo zechcieli wysłuchać, co ja mam również do powiedzenia. Czy dalsze głosy w dyskusji nad informacją prezydenta państwo chcieliby? Nie ma zgłoszeń. Czy pan prezydent chciałby jeszcze coś dodać? Dziękuję. Zatem przystępujemy do... Zamykam ten punkt. Przystępujemy do kolejnego.